5 minut po 19:00 to już trzecia godzina audycji w sportowym rytmie, ale cały czas jesteśmy na posterunku. Program realizuje Mariusz Siuda przy mikrofonach,
Dawid Cytrowski
oraz Wojciech Bernard. I będziemy z Państwem jeszcze do godziny 20:00, między innymi o futbolu, także tymy w kobiecym wydaniu, również o ligowych wydarzeniach na siatkarskich parkietach, a także zapowiedzi ciekawych imprez, które już niedługo odbędą się w Wielkopolsce.
Natomiast dziś bardzo ciekawe zawody Pucharu Świata w Zakopanem na Wielkiej Krokwi. Najlepszy Austriak Stefan Kraft, na drugim miejscu Norweg Robert Johansson, na miejscu trzecim Japończyk Yuki Yasato, najlepszy z Polaków Dawid Kubacki. Dopiero na miejscu 12 Monika Skinder zdobyła srebrny medal w sprincie techniką klasyczną Mistrzostw Świata Juniorów w biegach narciarskich. Podczas imprezy rozgrywa w Lahti lepsza od Polki okazała się tylko Norweżka Kristine Skistad. Zwycięstwem innej Norweżki Teresy Johaug zakończył się bieg narciarski na 10 km techniką klasyczną podczas zawodów Pucharu Świata w estońskiej Otepie. Drugie miejsce zajęła Szwedka Ebba Andersson, a trzecie Rosjanka Natalia Niprijajewa. Wśród panów, którzy biegli na 15 km, najlepszy był Finn Ilvio Niskanen. Johannes Bu wygrał w Ruffpolding bieg na dystansie 15 km ze startu wspólnego zaliczany do biatlonowego Pucharu Świata. Norweg, dla którego było to 9. zwycięstwo w sezonie, umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej cyklu. Francuz Clement Noël wygrał w Wengen slalom alpejskiego Pucharu Świata. Podium w Szwajcarii uzupełnili Austriacy Manuel Feller i lider klasyfikacji generalnej Marcel Hirscher. Z kolei Amerykanka Michaela Schifrin wygrała w Cortinie di Ampezzo supergigant alpejskiego Pucharu Świata. Maryna Gąsienica Daniel była 34. Szwajcar Roger Federer nie obroni tytułu w tenisowym wielkoszlemowym Australian Open. 37-letni zawodnik, sześciokrotny zwycięzca tego turnieju, przegrał w 1/8 finału z młodszym o 17 lat Grekiem Stefanosem Tsitsipasem w 3 setach. Niespodzianki także w singlu pań. Odpadła m.in. Rosjanka Maria Szarapowa czy Niemka Angelika Kerber. Mieszkanka Puszczykowa przegrała z Amerykanką Danielle Collins 0-6 i 2-6. W drugiej rundzie mixta są za to Łukasz Kubot i Iga Świątek, którzy pokonali Alicję Rosolską i Chorwata Nikolę Mekticza 6-1, 2-6 i 10-5. W polskiej lidze koszykówki zawodnicy BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski wygrali na wyjeździe z Hydrotrak Radom 84-80. W Ekstraklasie siatkarek trwał mecz Wolej Wrocław z Energą MKS-em Kalisz i z tego, co się orientuje, Wojtek bardzo namiętnie śledził, jak radzą sobie Kaliszanki.
Tak, namiętnie przegrały 4 seta 19-25. W związku z tym namiętnie. O całym zakończeniu, o końcowym rozstrzygnięciu zadecyduje tiebreak, który niedługo się rozpocznie.
7 minut po godzinie 19:00. Piosenka na dobry początek 3 godziny naszego spotkania. Później pomówimy o futsalu.
Nothing when you cry. I hear nothing. See no need.
11 minut po godzinie 19. Teraz o futsalu w wykonaniu pani. W Poznaniu bowiem rozegrano turniej półfinałowy akademickich mistrzostw Polski.
Półfinałowy turniej akademickich mistrzostw Polski futsalistek w ten weekend w dwóch halach w Poznaniu. Duża impreza, jeden z organizatorów, Wojciech Weiss z poznańskiego UAM-u.
Spora impreza, 20 zespołów, tak powiem, z naszej połowy Polski. Dwie hale, dwie piękne hale Politechniki Poznańskiej i tutaj nasza Uniwersytet Adama Mickiewicza. Dużo zawodniczek, dużo meczów, dużo gry, dużo świetnego futsalu.
A ze szkoleniowego punktu widzenia taka impreza to jeden z elementów przygotowań, sprawdzenia formy przed ligą, czy cel sam w sobie?
Nie, dla nas Ampy są równie ważne, można powiedzieć, jak Liga. Jesteśmy zespołem akademickim. Dla nas akademickie mistrzostwa Polski są bardzo ważne. Zawsze co roku walczymy w nich o medale. Dla nas są tak samo ważne jak Ekstraliga.
Tym bardziej, że rozmawiając z władzami uczelni, też można odnieść trochę wrażenie, że nawet Ampy są czasami ważniejsze, bo tu się zdobywa punkty dla uczelni, a sama Liga jest poniekąd trochę dodatkiem, prestiżowym, ale dodatkiem.
Zgadza się. Tak naprawdę jak zgłaszaliśmy się do Ekstraligi futsalu ileś tam lat temu, to był jakby jednym z powodów, że się zgłosiliśmy do tej Ekstraligi, bo że dzięki Ekstralidze możemy się dobrze przygotować do Ampów, czyli jakby wtedy te Ampy były ważniejsze. Gdzieś tam z biegiem czasu to tam gdzieś się wyrównało i dla nas Ampy są tak samo ważne jak Ekstraliga, Ekstraliga samo jak Ampy, że jakby zarówno Ampy nam pomagają gdzieś tam zapalić formy, pograją troszeczkę te dziewczyny, które gdzieś tam w lidze grają mniej, tak samo Ekstraliga nam bardzo pomaga w dobrym przygotowaniu się do Ampów, także obydwie jakby imprezy się bardzo zazębiają.
A kadrowo jest duża różnica pomiędzy tym, co ma pan do dyspozycji w Ekstralidze, a tym, czym dysponuje pan podczas Ampów?
Kadra jest bardzo podobna. Wiadomo, w Ampach nie mogą grać nie studentki, ale generalnie 90% zespołów w Ekstralidze się opiera na naszych studentkach, także praktycznie prawie wszystkie grają. No wiadomo, nie mogą też grać dziewczyny powyżej 28 roku życia, czyli gdzieś tam trzy dziewczyny nam wypadły, Ania Jasewicz, czy Monika Nowa, czy Ada Cikora nam niestety z Ampów wypadły, bo są starsze niż 28 lat. Też dochodzi kilka dziewczyn, które nie grają na co dzień w Ekstralidze z różnych powodów, także ten zespół jest praktycznie taki sam. Natomiast są takie małe zmiany.
Paula Żukowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. No, na pewno możemy się dużo nauczyć od lepszych od nas zespołów, bo takie dobre nie jesteśmy. No i ogólnie cieszę się, że tu jestem. No fajna impreza. Mamy treningi raz w tygodniu, mamy mecze między uczelniami z Poznania, ale tu na pewno nabieramy umiejętności.
Drużyna UAM-u Poznań w finale akademickich mistrzostw Polski idzie jak burza. Kapitan drużyny Alicja Zając.
Znaczy wiadomo, że Ampy się rządzą trochę swoimi prawami i to jest taka atmosfera akademicka, więc studentki i tak dalej, wiadomo jakie to życie studenckie jest, jednak my zawsze celujemy w najwyższe lokaty i chcemy zdobyć mistrza. I tutaj marzy nam się dublet, tak jak w 2 lata temu, czy 3 lata temu, przepraszam, więc nie no, zależy nam bardzo na turnieju i na dobrym wyniku.
Te finały Ampów w Opolu na koniec lutego, rozumiem, że cel podstawowy awans, który już w zasadzie sobie zapewniłyście, ale tam jak najwyższe lokaty.
Chcemy wygrać, chcemy tutaj też wygrać w tym półfinale, bo to się liczą punkty dla uczelni. Teraz wprowadzono też ranking uczelniany, według którego w finałach będziemy rozstawiane, więc wiadomo, że im lepsze miejsce, no po prostu będziemy rozstawione i wiadomo, że wtedy łatwiej w losowaniu przeciwników, więc nam zależy zdecydowanie na zwycięstwie i w Opolu będziemy mierzyć. Ostatnio było 5. miejsce, no i musimy to na pewno i chcemy to poprawić.
A tutaj w poznańskim turnieju zespół ze stolicy Wielkopolskiej ostatecznie musiał zadowolić się 3. pozycją. Najlepsza ekipa to zespół Uniwersytetu Szczecińskiego, 2. miejsce Uniwersytet Gdański. Kwadrans po godzinie 19.
No.
15 minut po godzinie 19 przed momentem na naszej antenie o futsalu, czyli o piłce nożnej pod dachem, ale coraz częściej będziemy mówić w naszych audycjach także o tej piłce na otwartych boiskach. Nic dziwnego, początek piłkarskiej ligowej wiosny coraz bliżej. Przygotowują się do tego początku także piłkarze Lecha Poznań, którzy od wczoraj przebywają na drugim podczas zimowej przerwy obozie przygotowawczym. Tym razem już w Turcji, w Antalii, do której doleciał Lech, później stamtąd autokarem przejechał do miejscowości Belek i właśnie w tym miejscu spędzi najbliższe 2 tygodnie. Trener Adam Nawałka zabrał ze sobą na to zgrupowanie 32 zawodników. Szanse dostali m.in. młodzi piłkarze. Czy ktoś z nich będzie miał okazję później występować już w meczach w Ekstraklasie? Przekonamy się dopiero na początku lutego. Na razie wiadomo, że Lechici podczas zgrupowania w Turcji rozegrają 5 spotkań kontrolnych. Najbliższy mecz sparingowy już w środę, kiedy zmierzą się z bułgarskim Tyrem Wielkie Trnowo.
Drugi poznański zespół, czyli Warta, która występuje w Fortuna pierwszej lidze, nie może sobie pozwolić na takie luksusy jak zagraniczne zgrupowanie w Turcji. Zieloni do rundy wiosennej właśnie na zapleczu piłkarskiej Lotto Ekstraklasy przygotowują się na własnych obiektach. No i w sobotę, wczoraj, w Jarocinie akurat rozegrali pierwszy tej zimy sparing z Rakowem Częstochowa. Zieloni przegrali jednak 0-2, no ale pamiętajmy, Raków to drużyna, która walczy o awans do Lotto Ekstraklasy. Warta ma zupełnie odmienne cele, jeśli chodzi o rundę wiosenną, no i trzymamy kciuki, żeby podopieczni trenera Petra Nemca jak najlepiej przygotowali się właśnie do startu ligowej wiosny.
O tym wszystkim będziemy mogli także z Państwem porozmawiać jutro wieczorem po godzinie 22 w poniedziałek na naszej antenie. Kolejne wydanie Sportowej Areny właśnie z przedstawicielami poznańskiej Warty.
Krzysztof Ratajczak zaprosił do studia m.in. nowego dyrektora sportowego Warty Poznań, czyli Dawida Frąckowiaka. Będzie także nowo pozyskany zawodnik Michał Jakubowski. To nowy skrzydłowy poznańskiej Warty. Jutro po godzinie 22:10 Sportowa Arena właśnie z przedstawicielami poznańskiej Warty.
Zapraszamy do słuchania. W zimowej przerwie staramy się interesować przygotowaniami i sytuacją wielu ligowych drużyn. Dziś na naszej antenie również o wielkopolskim futbolu kobiecym. Krzysztof Ratajczak rozmawiał z ekspertką w tej dyscyplinie sportu.
Hanna Urbaniak, Gazeta Wyborcza. Jeśli chodzi o piłkarską Ekstraligę kobiet, mamy oczywiście też zimową przerwę. Nie jest liderem zespół Medyka Konin. Polonia Poznań zamyka te tabele. To są te dwie wielkopolskie drużyny występujące w kobiecej elicie piłkarskiej. Jest dobrze czy źle?
Jest nieźle. Głównie za sprawą Medyka Konin, który po okresie dominacji, po 4 z rzędu tytułach mistrza Polski, miał w zeszłym sezonie problemy. Do ostatniej chwili walczył o podium. Udało się zdobyć brązowy medal. Czyli jest jakiś progres, bo zajmuje drugie miejsce, pokonał bardzo wysoko, bo 5-0 bezpośredniego rywala do tego wicemistrzostwa, czyli Czarnych Sosnowiec, bo szczerze trzeba powiedzieć, że tytuł mistrza Polski został już rozstrzygnięty i Górnikowi Łęcznego raczej nikt z rąk nie wytrąci. Natomiast Medyk Konin jest pierwszym klubem chyba w historii żeńskiej ligi, który po okresie dominacji, gdy przestał dominować, to nie popadł w jakieś totalne tarapaty, nie spoczął na mieliźnie, tylko dalej bije się i walczy o medale i tutaj szacunek dla prezesa i trenera. Generał Romana Jaszczaka, że on dalej ma wizję na rozwój tego zespołu i kilka fajnych zawodniczek w Koninie gra i dalej cieszy kibiców walką o medale Mistrzostw Polski. Jeśli chodzi o Polonię Poznań, to wszyscy wiemy, że jesienią było bardzo ciężko, żeby klub w ogóle przetrwał, więc to jest jakiś pozytywny promyczek, że runda została dograna i są nadzieje na to, że być może sezon zostanie dograny, natomiast wiemy wszyscy, że nie jest dobrze w zespole Polonii. Sytuacja sportowa jest fatalna i w zasadzie tylko chyba jakiś cud mógłby uratować polonistki przed utrzymaniem w Ekstralidze, ale wszyscy powinniśmy trzymać kciuki, żeby ten zespół przede wszystkim dokończył sezon, żeby jeśli spadnie, to w kolejnym sezonie znalazł się w pierwszej lidze, a nie gdzieś został zdegradowany o kilka klas rozgrywkowych niżej i wszystko się najprawdopodobniej rozpadło, tak jak zdarza się w innych klubach. Także kibicuję polonistką, wierzę w nie, mam nadzieję, że wiosną pokażą, chociaż kibicom z Poznania tutaj trochę radości dadzą, wygrają jakieś mecze i do końca z tą podniesioną głową będą walczyły w Ekstralidze.
Jeżeli chodzi o ruchy transferowe z polskiej ekstraklasy do tych lig zdecydowanie bardziej prestiżowych, jeśli chodzi o powiedzmy piłkę nożną, to myślę, że wciąż kibice w Wielkopolsce mają głównie świadomości nazwisko Ewy Pajor, która robi naprawdę kapitalną karierę. Czy jej śladami jest szansa, by w najbliższym czasie też się ktoś przebijał? Myślę o wielkopolskich piłkarkach.
Trzeba powiedzieć, że jeśli w ogóle chodzi o kobiecy polski futbol, to taką kuźnią talentów od lat zawsze był właśnie Medyk Konin i tak naprawdę z Medyka wyjechało najwięcej zawodniczek, bo poza Katarzyną Kiedrzynę, która z Lublina pochodzi i tam grała w piłkę, to wszystkie te zawodniczki, które dzisiaj grają w takich klubach jak Ewa Pajor w Wolfsburg, Paulina Dudek w Paris Saint-Germain, Aleksandra Sikora w Juventusie Turyn, Katarzyna Deleszczyk we włoskim Sassuolo, to są wszystkie zawodniczki, które wyjeżdżały bezpośrednio do tych klubów z Medyka Konin. Liczę na to, że w kadrze Romana Jaszczaka są kolejne takie talenty, które mogłyby wyjechać za granicę i rozwijać się, a przede wszystkim polską piłkę kobiecą. Na ten moment nie do końca widać w kadrze takie zawodniczki. Jest młoda napastniczka Dominika Kopińska w Medyku Konin, która mogłaby spróbować w przyszłości swoich sił. Ma już za sobą debiut w dorosłej reprezentacji Polski. Początek tego sezonu miała znakomity, jest wysoko w klasyfikacji strzelczyń. Później troszeczkę spadek formy, ale gdzieś w przyszłości to jest zawodniczka z dużym potencjałem, który może rozwijać, a na kolejne po prostu musimy poczekać.
To jeszcze na koniec o temacie, którym także się zajmowałaś, niezbyt chyba radosnym, bo chodzi o sytuację pierwszoligowej ekipy piłkarek Kotwice Kórnik. Tam nie do końca chyba fajne zachowanie także władz klubu, takie dosyć bezwzględne wycofanie drużyny. Jak ty to oceniasz?
To jest fatalna informacja i bardzo zła dla całej piłki kobiecej i dla samej Kotwicy. 10 lat budowania piłki kobiecej w Kórniku, przekreślenie wszystkiego lekką ręką, tak naprawdę po największym historycznym sukcesie. Kotwica Kórnik, nawet jako męska drużyna, nigdy nie grała na tak wysokim szczeblu rozrywkowym. I szkoda, że 3 lata ten zespół walczył o awans do pierwszej ligi. Było naprawdę trudno. Były takie sezony, gdzie do końca była ta walka i gdzieś przegrywały jednym, dwoma punktami ten awans. Gdy wreszcie im się udało na zaplecze Ekstraligi, to tak sobie w trakcie sezonu się wycofują. To jest bardzo, bardzo niefajne, bardzo niefajna forma, że zawodniczki tak naprawdę z dnia na dzień zostają na lodzie, dowiadują się o tym gdzieś z internetu, że już nie mają po co przychodzić na treningi, bo w pierwszej lidze grać nie będą. Myślę, że klub przerosło to, awans przerósł po prostu klub, który gdzieś tam działający na amatorskich zasadach w czas się nie zreflektował, że pierwsza liga kobiet to już nie jest amatorstwo i tutaj są takie zespoły jak Lechia Gdańsk, jak Stomil Olsztyn, jak KKP Bydgoszcz, które gdzieś tam działają na tych już profesjonalnych zasadach i to wszystko idzie jakby w górę, do przodu i że nie zorganizowano tego. Myślę, że tutaj taki też troszeczkę kasus Polonii Poznań, że no działacze nie do końca z wiedzą, jak wygląda futbol kobiecy, rzucili się z motyką na słońce, a teraz się w brzydki sposób z tego wycofali, bo nawet jeżeli gdzieś tam sportowo są problemy, choć w przypadku Kotwicy były szanse na utrzymanie, to trzeba do końca z podniesioną głową, a nie tak po prostu pozbywać się piłki kobiecej, bo wszyscy wiemy, w jakich ostatnich czasach jest głośno o Wiśle Kraków i wszyscy starają się ratować ten klub, bo zasłużony i tak dalej, a tej piłce kobiecej to tak troszeczkę z przymrużeniem oka, była drużyna, nie ma drużyny, nikt się nie przejmuje, to jest przykre. Where to love when all is said and done? Hands in the air, I'ma go for your stuff. Where to love when
needs a word. Oh, I need is a word. You turn nouns into verbs. To verbs. Where did love go when all is said and where did love go? You put the running into
minut po godzinie 19.03. Konkursowa odsłona w ramach dzisiejszej audycji. Trzeci zestaw upominków dla naszych słuchaczy.
Tym razem będzie to płyta muzyczna Definicja Kibol, część druga, a także kalendarz sześcienny Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej.
Skoro jesteśmy przy wielkopolskiej piłce siatkowej, to pytanie związane będzie właśnie z siatkówką. Tym razem kobiecą. Proszę nam przypomnieć, ile wielkopolskich drużyn i jakie występują na parkietach ekstraklasy siatkarek. 8654654 kierunkowy do Poznania 61. Telefon już dzwoni, odbieramy. Halo, dobry wieczór.
Dzień dobry.
Witamy.
Już chwileczkę. Ile, znaczy może prawo, że pytamy, ile zespołów występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej w siatkówce? Tak?
W siatkówce kobiet, ile zespołów i jakie zespoły
wielkopolskich
występują?
Wielkopolskich.
Wielkopolskich.
Pięć.
Już.
Cztery. Trzy.
Oj, nie odpowiem.
Dwa.
Przepraszam.
Dziękuję bardzo. W takim razie nie gramy na czas. Pozdrawiam, do usłyszenia. Odbieramy drugi telefon. Halo, dobry wieczór. Halo. Tutaj niestety nie mamy połączenia. To spróbujemy jeszcze raz z drugą stroną. Halo.
Dobry wieczór.
O, tu jest już wszystko w porządku. Dobry wieczór.
Jarosław.
Panie Jarku, to jak będzie? Ile tych zespołów i jak brzmią ich nazwy?
To są dwie drużyny. Polonia. Przepraszam. To znaczy MKS Kalisz i Polonia Piła.
No, z tą Polonią to bym się wstrzymał.
Przepraszam, to jest ten PTS Piła.
PTPS Piła. Obie drużyny mają jeszcze w swojej nazwie dodatki sponsorskie. Zespół z Kalisza to jest Energa MKS Kalisz. Zespół z Piły to jest Enea PTPS Piła.
Ale zaliczymy.
Panie Jarku, gratulujemy. Proszę pozostać przez moment przy telefonie. W pana ręce płyta Definicja Kibol, część druga oraz kalendarz od Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej. Skoro jesteśmy przy tej siatkówce, to niedługo także część siatkarska naszej dzisiejszej audycji.
Ale na razie pół godziny pozostaje do godziny 20. Chwila muzycznego oddechu i później o siatkówce. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad. Looks good. You
Za 25 minut godzina 20. Zgodnie z obietnicą teraz o ligowej siatkówce. Czekaliśmy dosyć długo na zakończenie dzisiejszego spotkania Ekstraklasy Pannie we Wrocławiu, gdzie miejscowy zespół Wolej podejmował drużynę Energii MKS-u Kalisz. Teraz wreszcie możemy przekazać końcowy rezultat tego zaciętego spotkania, a uczyni to nasz specjalny wysłannik na ten mecz, Krzysztof Ratajczak, którego witamy na wieczornej antenie w ramach audycji w Sportowym Rytmie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witamy serdecznie. Tym razem dokładnie z niedalekiej położonej od Wrocławia w Twardogórze, bo tutaj w stadionie ośrodka sportu i rekreacji rozgrywane było spotkanie Wolej Wrocław kontra Energia MKS Kalisz. Od razu mówię, dlaczego tak długo czekali Państwo na wynik, bo to spotkanie z tiebreakiem. 2,5 godziny ponad walki na parkiecie drużyn ze stolicy Dolnego Śląska i Kalisza, ale szczęśliwie zakończone dla wrocławianek. Wolej Wrocław wygrał to spotkanie po tiebreaku 3-2. Rozpoczęło się dobrze dla drużyny gospodarzy, znakomicie delegowanej przez rozgrywającą Natalię Gajewską. Pierwsza partia wygrana przez wrocławianki 25-22. Od drugiego seta do roboty zabrały się zawodniczki trenera Jacka Pasińskiego. Prowadziły niemal od samego początku. Był taki moment wahnięcia, gdy rywalki doszły na jeden punkt, było 10-11, ale bardzo dobra w tym momencie postawa Alicji Jogon z Amerykanki na środku, także dobra gra Rebeki Lawic, niezłe rozegranie Adrian Dudzoń, no i było 25-17 dla Kaliszanek w drugiej partii. Remis zatem 1-1 w całym meczu. Trzeci set zaczął się znakomicie dla zespołu kalickiego, który prowadził 7-1, ale chwilę później, jak to bywa często w kobiecej siatkówce, zrobił się remis 18-18. W tym momencie włączyła się jednak do gry znakomitą zagrywką i kończącymi atakami Ljubica Ketman z kalickiej drużyny i Kaliszanki tę trzecią partię wygrały 25-20. Wydawało się, że czwarty set może być setem ostatnim, ale wrocławianki powiedziały nie. Zaczęły grać bardzo dobrze. Było mnóstwo znakomitych ataków tutaj prowadzonych przez Magdalenę Soter, także przez Aleksandrę Rasińską, która najlepiej punktowała w tym spotkaniu. I czwartego seta wrocławianki wygrały 25-19. A tymczasem w secie piątym było od początku prowadzenie drużyny wrocławskiej. Było już nawet 14-7, ale proszę zwrócić uwagę, później zerwało się w końcówce jeszcze do walki Kaliszanki. Zrobiło się nagle 14-12, ale ostatecznie ostatnia akcja blokiem przyniosła powodzenie drużynie Wolej Wrocław. 15-12 w tiebreaku i w całym spotkaniu Wolej Wrocław pokonuje Energia MKS Kalisz 3-2. Naprawdę emocjonujące, choć nie stojące na najwyższym poziomie spotkanie. Najlepszą zawodniczką tego meczu została wybrana Natalia Gajewska, rozgrywająca drużyny wrocławskiej. Przypomnę raz jeszcze, w Twardogórze Wolej Wrocław, Energia MKS Kalisz 3-2 w tiebreaku. 15-12.
Dziękujemy bardzo. O przebiegu tego spotkania informował nas Krzysztof Ratajczak. W dwóch innych zakończonych już meczach 15. kolejki Ligi Siatkówki Kobiet Legionowia Legionowo przegrała z Budowlanymi Łódź 0-3, a Radomka Radom uległa innej ekipie z Łodzi, ŁKS-owi, także 0-3. Trwają spotkania BKS-u Bielsko-Biała, Skrzyżostrowiec Świętokrzyskie oraz Delopresu Rzeszów z Chemikiem Police. Jutro o 17.30 w hali Przyżeromskiego w Pile zespół E i PTPS-u podejmować będzie drużynę Pałacu Bydgoszcz i to spotkanie zamknie całą 15. kolejkę.
W pierwszej lidze kobiet liderujące Enea Energetyk Poznań dzisiaj w hali przy ulicy Spychalskiego grał z WTS-em Wrocławiek. Spotkanie śledził Grzegorz Hałasik.
3-0 zwycięstwo siatkarek Enea Energetyka Poznań z WTS-em Wrocławek. Aleksandra Omelaniuk, MVP tego spotkania. Olu, to był taki mecz, który trzeba było wygrać za 3 punkty i od początku ta myśl wam pewnie przyświecała.
Na pewno. Przy takich zespołach nie powinniśmy tracić cennych punktów. Zatem jest bardzo ciasno w tabeli i taki jeden mecz, żeśmy przegrali, byśmy mogli szybko uciec z pozycji lidera.
No ale gdy pierwsza drużyna w tabeli gra z ostatnią drużyną w tabeli, to nie mogło być inaczej.
Wszystko jest możliwe.
Szczególnie w kobiecym sporcie.
Właśnie. Cała drużyna dobrze grała, cieszymy się, że udało się zagrać mnie, zawodniczką, która mniej pokazywała się w tym sezonie i to jest najważniejsze, żebyśmy tworzyły jedną całość, a nie tylko połowa drużyny gra, połowa po prostu kibicuje. Teraz pokazaliśmy, że potrafimy grać i jest dobrze.
Trener siatkarek Energetyka Marcin Patyk, taka idea była w tym spotkaniu, żeby pograły zawodniczki, które troszeczkę częściej w meczach na szczycie stoją pod ścianą, żeby też grały konsekwentnie pełne sety. Kto zaczął, ten grał do końca.
Takie było założenie, tak wyszliśmy od początku, były zmiany i na pozycji rozgrywającej, i na pozycji środkowej. W ten sposób zaczęliśmy i trzymaliśmy się tego planu i zrealizowaliśmy ten plan w 100%, bo wygraliśmy za 3 punkty 3-0. Myślę, że dobre spotkanie. Pierwszy set czasem potrafi bywać różnie, dlatego daliśmy sobie tutaj na maksa szansę, żeby się tego trzymać i wygrywać każdą akcję i set i mecz. Jesteśmy na pierwszym miejscu w tabeli i bardzo nas to cieszy. Pracujemy, trenujemy, gramy i gramy zaraz następne spotkanie, na pewno trudne i powtarzam się, ale jest dużo grania trudnego przed nami.
No ale wy każdym spotkaniem, nazwę to nawet mocniej, nie tyle, że umacniacie się na pierwszym miejscu w tabeli, ale po dzisiejszym meczu zaczynacie uciekać.
No tam ta przewaga punktów jest podobna jak kolejkę temu i dwie kolejki temu, także gdzieś tam trzymamy się z podobną ilością punktów do przodu nad drugim zespołem, aczkolwiek no tutaj jeden, dwa mecze, może być różnie, także tutaj trzeba się teraz trzymać i pilnować.
Nadchodzą teraz dwa tygodnie prawdy dla pańskiego zespołu, bo najpierw wyjazd do Warszawy. Wisła może nie jest taka mocna jak w poprzednim sezonie, ale ostatnio zaczęła punktować w ważnych meczach, a później przyjeżdża Solna Wieliczka, niedawny lider.
Każdy z tych rywali, które pan wymienił, jest znaczący, liczy się i będzie się liczył do końca w walce w play-off. Tak jak mówię, dużo grania trudnego przed nami, co rywal, to może być ciężki mecz i będziemy się szykować na trudne spotkania, także tutaj mówię, trzeba się cały czas trzymać, pilnować i ciężko trenować, solidnie trenować, aby były tego efekty.
Na razie efekty są. Enea Energetyk Poznań wygrał z WTS-em Włocławek 3-0. W pozostałych spotkaniach tej 21. kolejki Mazowia Warszawa pokonała SMS Szczyrk 3-2. AZS Politechniki Śląskiej Gliwice przegrał z Uniopole 0-3. Joker Świecie pokonał Budowlane Toruń 3-0. PWSZ Tarnów uległ MKS-owi Dąbrowa Górnicza 1-3. A Solna Wieliczka przegrała z Wisłą Warszawa 2-3.
Teraz druga liga siatkarek, grupa pierwsza. Tutaj 20. kolejka spotkań. Już 13 stycznia UKS ZSMS Poznań wygrał z APS-em Rumia 3-0, a podczas tego weekendu Politechnika Poznańska przegrała w Bydgoszczy z Rezerwami Pałacu 1-3, UKZ PS Kościan pokonał Truso Elbląg 3-2, a Rezerwy Poznańskiego Energetyka na wyjeździe zwyciężyły Orła Malbork 3-2. 22 stycznia rozegrane zostanie spotkanie SMS-u Police ze Spójnią Stargard, a podczas tej serii pauzowała ekipa Gdańsk.
W grupie trzeciej drugiej ligi kobiet nasz wielkopolski jedyna Gamber Kalisz przegrał na wyjeździe z Sobieskim Oława 2-3. W pozostałych spotkaniach Impel Wrocław uległ Jedynce Siewierz 0-3. Olimpia Jawor przegrała z Płomieniem Sosnowiec 2-3. Częstochowianka pokonała TKS Tychy 3-0, a Polonia Świdnica wygrała z Rezerwami MKS-u Dąbrowa Górnicza 3-1.
I jeszcze rywalizacja na ligowych parkietach siatkarzy. Pierwsza liga, tutaj Krispol Września zwyciężył na wyjeździe zespół AZS-u Częstochowa 3-1. Wrześnianie wygrali pierwszego seta do 25, w drugim lepsi byli rywale, zwyciężając do 18 i dwie kolejne partie dla zespołu Krispolu, wygrane do 23 oraz do 18. W pozostałych meczach 20 kolejki BBTS Bielsko-Biała wygrał z AZS-em AGH Kraków 3-0, Buskowianka Kielce zwyciężyła Stal Nysa 3-2, MCKiS Jaworzno pokonał Ślepsk Suwałki 3-0, Mickiewicz Kluczbork przegrał z Norwidem Częstochowa 0-3, Olimpia Sulęcin 3-0 wygrała z KPS-em Siedlce. Mecz Gwardii Wrocław z Lechią Tomaszów Mazowiecki odbędzie się 22 stycznia.
W drugiej lidze panów 16 kolejka, mecz Noteci Czarnków z SMS Police odbędzie się 27 stycznia. W spotkaniach, które już się zakończyły, AZS Zielona Góra przegrał ze Stalą Grudziądz 1-3, a Orzeł Międzyrzecz pokonał UKS Powiat Kołobrzeski 3-0.
I jeszcze grupa trzecia, tutaj dwa zwycięstwa wielkopolskich drużyn. Wilki Wilczyn zwyciężyły na własnym parkie Rezerwy Skrybeł Chatów 3-0. Konspol Słupca na wyjeździe wygrał z AZS-em 4 LO Częstochowa 3-0. Poza tym LKPS Borowno uległ Czarnym Rząśnia 1-3. Rezerwy SMS-u PZPS Spała uległ Bzurze Ozorków 0-3, a Mosir Sieradz wygrał z Kasztalanem Rozprza 3-1.
16 minut pozostaje do godziny 20. To jest audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań.
nie przywrócą dawnych lat, nie zapomną ważnych dat. W jednym łóżku jeszcze śpią, nie o sobie będą śnić, choć tak blisko, daleko jest im. Dziwna rzeczy kolej,
przełomie stycznia i lutego w Gnieźnie odbędą się Mistrzostwa Polski Elity w badmintonie. O szczegółach tej imprezy mówi wiceprezes Wielkopolskiego Okręgowego Związku Badmintona Marzena Świerczyńska.
Impreza bardzo wielka. Po raz pierwszy w Wielkopolsce, z tego co ja pamiętam, odbędą się Mistrzostwa Polski Elity. Jest to czas bardzo intensywnej pracy. Głównymi aranżerami tej imprezy są państwo Szkudlarczykowie, Marlena i Wojtek Szkudlarczyk. My jako Wielkopolski Okręgowy Związek jesteśmy głównym organizatorem, współpracujemy od szeregu lat ze sobą. Odbędą się one od kwalifikacji począwszy, czyli od 31 stycznia w czwartek do 3 lutego niedzieli. W niedzielę będą finały, które będą transmitowane przez Telewizję Polską.
Pewnie dla Was jako Wielkopolskiego Okręgowego Związku Badmintona to też dobra okazja do tego, żeby wypromować tę piękną skądinąd dyscyplinę sportu właśnie w tym regionie, żeby ona jeszcze na popularności zyskała, skoro będzie telewizja, skoro będą duże zawody. Wymarzona okazja do promocji, tak sobie myślę.
W ogóle samo miasto Gniezno jest taką kolebką badmintona, miłośników przede wszystkim badmintona. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze tam zawodników uprawiających tę dyscyplinę zawodowo. Natomiast miłośników jest bardzo dużo, między innymi pan prezydent, który jest ogromnym miłośnikiem badmintona. Gniezno w ogóle bardzo otwarte jest na organizację tej imprezy i nie ukrywam, że jest naszym głównym partnerem, jeśli chodzi o organizację tej imprezy.
No i też warunki w Gnieźnie bardzo fajne, bo nowo powstała hala, to też świetna wizytówka i Gniezna, i też dobre miejsce do przeprowadzenia takiej imprezy, prawda?
Oczywiście hala jest po prostu powalająca, rewelacyjna. Mam nadzieję, że uda nam się ją w taki sposób przygotować i przystroić, żeby zrobiła rzeczywiście ogromne wrażenie zarówno na zawodnikach, którzy z czołówki Polski po raz pierwszy przyjadą do Gniezna na zawody, do tej nowej hali, ale również dla kibiców.
Ilu zawodników tutaj się zjedzie? No i na kogo przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę, mówiąc inaczej, kto będzie głównym faworytem do złotych medali?
Przyjedzie, liczymy, że około 130, może 130 paru zawodników, ponieważ w Mistrzostwach Polski Elity mają prawo startu wszyscy zawodnicy. No, gier jest 5, bo jest gra pojedyncza mężczyzn, gra pojedyncza kobiet, debel mężczyzn i oczywiście gra mieszana. Faworytów trudno wskazać, aczkolwiek stara gwardia jeszcze zawodników badmintonowych bardzo dużo może tutaj pokazać. Ubiegłorocznym mistrzem Polski był Michał Rogalski. Wicemistrzem Adrian Dziółko. Dwóch zawodników, którzy zajęli trzecie miejsce, Obecnie jeden z nich jest mieszkańcem Wielkopolski i drugi również, aczkolwiek drugi pochodzi z innego miasta. Jest to Rafał Havel. I oczywiście również trzecie miejsce zajął nasz wychowanek tutaj z Orkan Sześmierowo, Mateusz Świerczyński.
Czyli za niego przede wszystkim będziemy tutaj trzymać kciuki, żeby wielkopolscy kibice także mieli swój akcent typowo sportowy.
Tych akcentów będzie tutaj więcej, ponieważ również Wojtek będzie startował w grze podwójnej, będzie startowała Marlena Szkudlarczyk w mikście z Jakubem Janaszkiem. Ale również będzie startowała młoda nasza para mikstowa, Magdalena Świerczyńska i Paweł Śmiłowski, którzy dopiero co wkraczają w dorosły badminton, a są, chcę przypomnieć, brązowymi medalistami Mistrzostw Polski juniorów.
Przypominamy początek imprezy w Gnieźnie w czwartek 31 stycznia.
Trochę wcześniej, bo od najbliższego piątku do niedzieli po raz drugi w Wielkopolsce odbędzie się turniej Młodzieżowej Ligi Mistrzów Koszykarzy. Tym razem w sali przy ulicy Słowackiego we Wrześni.
Młodzieżowa Koszykarska Liga Mistrzów w Wielkopolsce, tym razem turniej we Wrześni. Bartłomiej Tomaszewski, Biofarm Basket Poznań. W zeszłym roku mieliśmy ciekawy turniej w Suchym Lesie,
którego organizacja została bardzo dobrze oceniona. Po dwóch minionych sezonach, gdzie chłopcy z rocznika 2002 sportowo również udowodnili i pokazali, że prezentują odpowiedni poziom sportowy, uprawniający i upoważniający ich do gry na tym poziomie rozgrywek. Liga zwróciła się do nas z propozycją, żeby w tym roku również organizacja jednego z turniejów została nam powierzona wspólnie z miastem Września, wspólnie z burmistrzem, jak i innymi podmiotami, również samorządowymi, podjęliśmy się tego wyzwania. Impreza bardzo kosztowna. Organizacja takiego turnieju kosztuje ponad 50 tysięcy złotych. Musimy ugościć, zapewnić sala accommodation, hotel, wyżywienie drużynom, które przyjeżdżają, a jest ich 7. 7 przyjezdnych drużyn. Musimy pokryć im wszystkie koszty. Od czwartkowej kolacji do niedzielnego obiadu jest to spory koszt. Nie ukrywamy, że bez wsparcia samorządowego klubu po prostu by nie było stać.
To są drużyny złożone z zawodników 16-17-letnich?
Tak, kontynuujemy rocznik 2002, trzeci rok już, natomiast już w tej chwili wiemy, że będzie to rok ostatni na arenie międzynarodowej dla tego rocznika. Będziemy w przyszłym roku chcieli również aplikować o udział, natomiast na pewno mniejszych grup, 2004 lub 2005 rocznik.
Z kim młodzi zawodnicy Biofarmu Basketu zagrają?
Cała liga jest bardzo atrakcyjna, bo grają naprawdę markowe zespoły już przy okazji zeszłorocznego turnieju i naszych udziałów w tej lidze, takie zespoły jak CSKA Moskwa i w ogóle wszystkie drużyny moskiewskie, jak Zenit Sankt Petersburg, jak drużyny z Rygi, Wilna czy Kowna, pokazują, że jest to naprawdę bardzo, bardzo wysoki poziom, na pewno w tej części Europy. W tym roku gościmy taki markowy zespół Zenit Sankt Petersburg. Są dwa zespoły łotewskie, jest zespół włoski, jest zespół białoruski, ukraiński, także przyjeżdża 7 klubów reprezentujących 6 państw.
Koszykówka jest jedna, ale troszeczkę różne style.
Tak, taka jest idea udziału w ogóle w tym cyklu rozgrywkowym. Nie chcemy chłopaków, których też ściągamy również z innych ośrodków, bo oni są już wstępnie wyselekcjonowani przez nas. Chcemy pokazać, że koszykówka nie kończy się na meczach Ligi Wielkopolskiej kadetów czy juniorów, że koszykówka jest gdzieś indziej, dlatego młodsze zespoły jeżdżą na turnieje międzynarodowe. Również akurat ten rocznik uczestniczy w pełnym cyklu, to będzie już ich 8 turniej, gdzie spotykają się, jak wcześniej powiedziałem, z markowymi zespołami. No ma to im rozszerzyć horyzonty, ma dalej zmotywować do pracy, ma powodować, żeby świadomość i pojmowanie koszykówki było na wyższym i wyższym poziomie.
Czy w tym sezonie wasza drużyna już była na jakimś turnieju?
Byliśmy na turnieju w Kłajpedzie. Wróciliśmy z bilansem 3 wygranych meczów, 2 porażek. Cykl obejmuje 3 takie turnieje. Drugi jest rozgrywany właśnie we wrześniu. Trzeci w marcu będzie rozgrywany w Mińsku. 7 najlepszych zespołów z 24 rywalizuje w superfinale, który będzie rozgrywany pod koniec kwietnia w Rydze. Myślę, że mamy szansę. Natomiast występujemy osłabieni we wrześniu. Kontuzje 2 podstawowych zawodników.
16-17-latkowie to już są nieźle wyszkoleni zawodnicy.
Zgadza się. Może nie przyjedzie Luka Doncic, który w wieku 17 lat debiutował w ACB i w Eurolidze zdobywa swoje pierwsze punkty. Natomiast proszę wierzyć, że chłopcy są naprawdę już nieźle wyszkoleni. Mam nadzieję we wrześniu, od piątku 25 stycznia do niedzieli 27 stycznia. Mamy nadzieję we wrześniu oglądać kawałek dobrego młodzieżowego basketu. Liczymy również na kibiców wrześnińskich, liczymy na młodych koszykarzy wrześnińskich, bo tam koszykówka zawsze była we wrześniu. Ostatnie kilka lat jakoś troszeczkę zamarła. Od zeszłego roku próbuje się odrodzić. Pojawiła się na mapie wielkopolskiej w rozgrywkach trzecioligowych. Struktury młodzieżowe również nabierają rumieńców i mi się wydaje, że to jest też jeden z powodów, dla których miasto Września, burmistrz zdecydowali się na pomoc w organizacji tego turnieju, po to, żeby popularyzować koszykówkę na terenie Września i okolic.
Zapraszamy do kibicowania. Z Bartłomiejem Tomaszewskim rozmawiał Grzegorz Hałasik.
Sporo działo się dziś w Polsce i nie tylko w Polsce. Austriak Stefan Kraft wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich na Wielkiej Krokwi i w Zakopanem. Drugie miejsce dla Norwega Roberta Johanssona, trzeci Japończyk Yukiya Sato, Polacy daleko, najlepszy z naszych na 12 pozycji Dawid Kubacki. Monika Skinner zdobyła srebrny medal w sprincie techniką klasyczną Mistrzostw Świata Juniorów w biegach narciarskich. Podczas imprezy rozgrywanej w Lahti lepsza od Polki okazała się tylko Norweszka Kristine Skistad. W polskiej lidze koszykówki zawodnicy BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski wygrali na wyjeździe z Hydrotrack Radom 84-80. W ekstraklasie siatkarek Energa MKS Kalisz przegrał na wyjeździe z Wolej Wrocław 2-3.
I to krótkie podsumowanie najważniejszych wydarzeń sportowej niedzieli. Kończy audycję w sportowym rytmie. Za 3 minuty godzina 20. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy na nasze sportowe programy w najbliższym tygodniu. Przypomnimy m.in. jutro po godzinie 22 spotkanie z poznańską Wartą.
Gośćmi Krzysztofa Ratajczaka będą m.in. zawodnik zielonych Michał Jakubowski, także trener bramkarzy Dominik Kubiak, nowy dyrektor sportowy Dawid Frąckowiak, a także nowy rzecznik prasowy zielonych Piotr Leśniowski. Sportowa arena jutro z poznańską Wartą na antenie Radia Poznań po 22.10.
W czwartek natomiast premiera nowego wydania magazynu Kolejosz, czyli ciekawe informacje z bułgarskiej i nie tylko, bo przypomnijmy, Lechicie przebywają na zgrupowaniu w Turcji. Mariusz Uda program realizował. Sprzed mikrofonów do usłyszenia mówią
Dawid Cydrowski
i Wojciech Bernard. To wszystko w audycji w sportowym rytmie.